Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną Agata Kozer, szefowa hospicjum w Pogorzelicach. Tak już można głośno i wyraźnie powiedzieć.
Dzień dobry.
No, muszę tak, drodzy Państwo, podglądam, zaglądam w media społecznościowe Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego w Pogorzelicach. Uśmiecham się za każdym razem, patrząc na to życie, które tam jest, na te historie ludzkie, które tam się pojawiają, na tych, których przedstawialiście też jako osoby pracujące w hospicjum, bo to jest ważne. I myślę, że każdy z nas lubi wiedzieć, no, mamy trochę naturę podglądacza, tak? Jak nie możemy do was zajrzeć, bo gdzieś tam nam nie po drodze z różnych powodów, ja to mówię, zawsze życie nas dopada, że tak powiem, no to ta natura podglądacza w nas jest i ja zatrzymuję się przy każdej rolce. Każdej jednej, którą wrzucacie w media społecznościowe. Państwo nie widzą, ja się uśmiecham do Agaty, bo no, wiele lat rozmawiałyśmy na antenie Radia Gdańsk o etapach, o zawieszeniu wiechy, o kolejnych środkach pozyskanych, o tym, jak pięknie dopięła to Fundacja Biedronki, dając wam pieniądze na zakończenie budowy hospicjum. Potem patrzyliśmy na to, jak pojawiają się wolontariusze, którzy dosadzają rośliny, którzy pomagają sprzątać, którzy są już w środku, którzy robią meble. No, cała masa dobrych ludzi, która się włączała w działania te hospicyjne, tej rodziny hospicyjnej, którą stworzyliście. I ja się cieszę, bo ja mam takie poczucie, że ja też jestem częścią tej rodziny, chociaż trochę dalej, trochę inaczej. Natomiast z wielką radością, z wielką mocą, zawsze na antenie mówiliśmy o tym, co ty robisz, jak wielką masz moc przyciągania do siebie, jak magnes tych dobrych ludzi, jak dzielisz się z tą wiarą i nadzieją w to, że to się uda, że to nie ma w ogóle innej opcji. No i to jest, i to funkcjonuje. O otwarciu mówiliśmy. Otwarcie huczne, radosne, pierwsi podopieczni. No i to życie. I to życie, o którym już zdążyłam Państwu powiedzieć, które jest chyba w każdym hospicjum.
No i tak mamy ponad 100 dni za sobą już i tak przyjemnie jedzie się dzisiaj na to nagranie i wiesz, że ty już nie będziesz mówić o budowie, wiesz, że już nie będziesz mówić o środkach, które zbierasz, o akcjach, które planujesz i o poszczególnych etapach, które przed tobą, tylko dzisiaj naprawdę możemy porozmawiać już o ponad 3 miesiącach działania hospicjum imienia świętego Józefa w Pogorzelicach. I to jest taki czas, wydawałoby się, że to jest dopiero 100 dni dla nas, albo ponad 100 dni, a dla nas to jest aż 100 dni, które są wypełnione różnymi historiami, różnymi emocjami, różnymi przeżyciami. I faktycznie ten dom żyje i ten dom odwiedziło już, my w ogóle od samego początku, mówisz o tych filmach, o tych rolkach, bo cały czas chcemy się komunikować, bo skończyło się jedno, ale rozpoczęło się to, do czego wszyscy dążyliśmy i uważam, że wszyscy mamy prawo wiedzieć teraz, jak tam w tym domu jest i też od samego w ogóle ten moment, kiedy rozpoczęliśmy 30 kwietnia, przyjęliśmy pierwszego pacjenta, to muszę powiedzieć, ile tak bardzo wiele osób, no, które wiedziało, bo my też mówimy, że 30 kwietnia przyjmujemy 2 pierwszych pacjentów. Naprawdę czułaś, że ludzie są z tobą. Ten materiał się pojawił później, jak wychodzimy tam przed budynek i pojawiamy się i czekamy na pierwszą karetkę i tego pierwszego podopiecznego. To wiadomo, to tam już było parę godzin później, ale jak bardzo wszyscy darczyńcy byli z nami, jak dostawaliśmy SMS, takie słowa wsparcia od samego początku, że od samego rana, że to już, że trzymamy kciuki, że jesteśmy z wami, to jest po prostu niewiarygodne, co wtedy myśmy też przeżywali. I też wiedzieliśmy, że po tej drugiej stronie są ludzie, którzy czekają, żeby chociaż cokolwiek się pojawiło i to jest naprawdę bardzo fajne, uważamy, jest też sposób komunikowania się z tymi, którzy nam kibicują, oglądają, są razem z nami, budowali też to z nami, więc no nie może być inaczej. Te wszystkie treści chcemy, chociaż na chwilę. Są takie fajne momenty, które też przeżywamy i jak tylko mamy taką możliwość, to chcemy się nimi po prostu dzielić.
Każdy człowiek, który do was przychodzi, to jest osobna historia. I te historie do was trafiają. Jak wiele osób już przez te 100 dni przyjęliście pod swój dach?
Od samego początku wiadomo, że jak mamy przyjęcia i przychodzą do nas i mamy telefony, to jak same przyjęcia jesteśmy w stanie zidentyfikować, bo mamy system i wprowadzamy naszych podopiecznych. Ale też od samego początku robimy rejestr odwiedzin i zaznaczamy osoby, które pojawiają się po raz pierwszy w hospicjum. I teraz to, co wszystko wcześniej mówiliśmy, o tym, że to hospicjum jest nam bardzo potrzebne, że mnóstwo ludzi przewinie się przez ten dom, no to teraz już po 100 dniach mogę powiedzieć, to jest poparte liczbami. Hospicjum w naszym powiecie, w powiecie lęborskim było bardzo potrzebne. 100 dni za nami, ponad 100 dni za nami. A już tą pomoc otrzymało 55 osób.
To dużo?
Uważam, że dużo, bo jak tylko zrobimy sobie, nawet podzielimy te 100 dni na te 55 osób, to co 2 dni ktoś otrzymuje, co 2 dni, 2,5 dnia ktoś otrzymuje pomoc w hospicjum w Pogorzelicach. Już zaczynają się kolejki. To też pokazuje, że to miejsce było potrzebne, czyli pomogliśmy, bo gdyby nie hospicjum Pogorzelice, to te 55 osób nie otrzymałoby tej pomocy albo nie doczekałoby po prostu tej pomocy.
No tak, bo to wszystko zależy...
po innych hospicjach.
No właśnie,
też
to chciałam powiedzieć, że...
Tutaj w rejonie. Więc hospicjum w Pogorzelicach po prostu pomogło już ponad 50 osobom. Ale to, co jest też takie, tak jak mówiłam, dla nas ważne i co też rejestrujemy i tak zapisujemy, właśnie ten rejestr odwiedzin. I tutaj mamy 1000 odwiedzin w miesiącu, czyli 1000 razy ktoś wchodzi i wychodzi do swoich bliskich.
Ale to jest fajne.
Wśród tego 1000 osób, tak, to wśród tych osób, które odwiedzają, bo to jest oczywiście odwiedziny, jedna osoba może się pojawić kilka razy w hospicjum i odwiedzać, ale też zaznaczamy, kto jest nowy, więc 300 osób już nowych w miesiącu przychodzi do tego domu. To jest o tyle pokrzepiające też, bo do tej pory, nawet jak jeszcze troszeczkę będziemy wracać pewnie w tych naszych rozmowach do tego etapu budowania, wcześniej to ty musiałaś wyjść i szukać tych osób, 300, którym opowiadałaś o hospicjum, potrzebie hospicjum, o tym, że jakie to będzie miejsce. A dzisiaj nie musisz już tego opowiadać. Oczywiście opowiadamy. Znaczy, nie musisz, to jest może źle powiedziane, bo to trzeba opowiadać.
Znaczy, te rozmowy są trochę inne w tej chwili,
tylko te rozmowy
tak?
są inne, ale też te osoby, które przychodzą, bo to ja mówię, to jest tylko w jednym miesiącu, bo to mamy statystykę od maja, czerwca, lipca, teraz mamy sierpień. Więc myślę, że już tak około 600-650 osób na pewno przyszło do hospicjum w Pogorzelicach i zobaczyło hospicjum w Pogorzelicach jako po raz pierwszy, jako miejsce, w którym odwiedzili swoich bliskich. Przewija się tam mnóstwo ludzi. Jednej niedzieli było 100 osób odwiedzających. 100 osób, które nie widziałaś poprzez ten układ, poprzez tą powierzchnię, tą przepiękną przestrzeń. I tak miło, naprawdę miło i z takim ogromnym spełnieniem patrzysz się na to wszystko i wiesz, że ten dom był po prostu potrzebny też tym ludziom, tak? Żeby mogli być razem ze sobą i rodziny razem. No, obserwujesz po prostu życie, które się toczy, którego
to,
wcześniej...
To jest też to, co ja zawsze podkreślam i przy rozmowach z Teresą Jerzyk, szefową Słupskiego Hospicjum i wielokrotnie pewnie też padło podczas naszych rozmów, że hospicjum to życie.
Tak.
że absolutnie, drodzy Państwo, to są miejsca, to są domy, w których jest tyle miłości, tyle ciepła, tyle dobra, tyle wsparcia, tyle uważności na drugiego człowieka, że rzadko znajduje się miejsca, w których to wszystko naraz może zaistnieć.
Tak, i cały czas będzie potrzeba, bo jednak wydawało się, że przez te 9 lat budowania hospicjum, mówienia o tym, jakie to jest miejsce, to byłam przekonana, że te treści dotarły do zdecydowanej większości. Tymczasem ciągle jeszcze jest taka obawa przed hospicjum, niezrozumienie roli hospicjum.
Ale to wynika chyba z braku edukacji, tej ignorancji, którą w sobie mamy, tak?
Być może. Jeszcze ten temat jeszcze mnie nie dotyczy, to nie jest dla mnie ważne. Ale w momencie, gdy przekraczamy próg tego domu i widzimy, co tam się dzieje, a to, co jest najważniejsze, bo w tym momencie i nie trzeba się bać, bo jeszcze jest ta obawa, jak pójdzie ktoś do hospicjum, to na pewno stamtąd już nie wyjdzie, albo za chwilę odejdzie. No nie wiemy, kiedy ta osoba odejdzie, po pierwsze. My możemy być pierwsi nawet przed tą osobą, więc jakby to jest takie tylko złudne myślenie, że nam, bo póki nie mamy żadnej diagnozy i jesteśmy zdrowi, to się nic nie stanie i my w tym momencie jesteśmy nieśmiertelni, to dotyka wszystkich dookoła, więc to jest takie złudne myślenie. Ale to, co jest najważniejsze też i od czego powinniśmy wyjść, to przede wszystkim mamy miejsce, które zapewnia całą tą opiekę instytucjonalną. To, z czym się mierzymy jako osoby z rodziny, bliscy, kiedy choruje nam ktoś bliski, to mamy problem właśnie z tym telefonem do lekarza, z odbiorem, z komunikacją, bo nie zawsze jest czas, nie zawsze...
Z lekami.
Ale nie wiemy, jakie leki po prostu mamy podać, tak? Więc musimy najpierw iść do lekarza. Lekarz teraz nie może przyjąć, bo musimy się umówić na wizytę, a tutaj każda godzina jest ważna. Dla utrapionej rodziny, tą całą opieką, bo to tak trzeba powiedzieć, każdy jest zmęczony, tutaj nie ma herosów, to każde wydłużanie o godzinę, dwie, pięć, czy o dzień, to jest po prostu, to jest wieczność, nie? Dla nas to jest dzień, a dla nich to jest po prostu wieczność. I teraz nie mogą dostać się do lekarza, bo w tym takim normalnym trybie, to wiadomo, trzeba się zapisać na wizytę, nie ma nikogo tak na zawołanie. Do tego są te leki, o których mówisz, które trzeba odpowiednio dostosować. Do tego mamy jakieś środki chłonne. Dochodzi bardzo ważny aspekt, toalety i opieki, jeżeli ta osoba jest leżąca i my musimy sobie poradzić.
No to są
kto z nas jest opiekunem?
No, tak, nikt
kto
z nas tego nie uczy, nie?
Nie uczymy się tego, więc, ale radzimy sobie sami, bo mamy takie przekonanie, że po prostu my jesteśmy tacy, że sobie z tym poradzimy.
Damy radę.
A gdzie jeszcze jest w tym wszystkim regularne jedzenie, to regularne takie podawanie leków? I teraz hospicjum zwalnia w momencie, kiedy jest osoba chora, hospicjum zwalnia z tej całej opieki. To już jest na barkach hospicjum. Ta terminowość, to podanie leków, ta higiena, tak, to zapobieganie odleżynom, które mogą powstać, tylko od razu są zaopatrzone.
Zaopiekowane,
a w domu,
tak.
Czy ktoś z nas wie, jaki to jest rodzaj odleżyny albo jakie opatrunki? Są bardzo drogie w ogóle opatrunki, też trzeba powiedzieć, na tego typu rany. Więc rodzina, jeżeli powierza pod opiekę, bo to też nie można mówić, że oddaje, że już się pozbywa, ona powierza pod opiekę profesjonalistom w tym zakresie. To robi coś, co może być, uważam, w tym momencie najlepszego, a jej pozostaje towarzyszenie. I mamy tak piękne przykłady rodzin i pięknego towarzyszenia przez tyle czasu, ile jest dane od góry. Więc wykorzystania tego czasu na maksa, bycia z osobą chorą od rana do późnego wieczora, bez żadnego, tam nie było ani jednej przerwy, żeby ta osoba w ogóle była sama i tego czasu właśnie takiego na rozmowę wśród tego pięknego otoczenia, no to w domu nie masz, jeżeli ty jesteś zaangażowana w tą pomoc tej chorej osobie, nie masz czasu już na porozmawianie, już po prostu chcesz zamknąć oczy, odpocząć, przespać się, bo jesteś tak wykończona tym, tak jesteś urobiona tym, tą pracą wokół, a to nie tak powinno być, żeby jeszcze być wykończonym fizycznie, zniechęconym, że tobie się nie chce rozmawiać z kimś, no nie, kogo za chwilę na przykład ci
nie
zabraknie.
Będzie. No tak, bo my to sami państwo pewnie wiedzą też, jak to wygląda, już niekoniecznie opiekując się osobą chorą, ale choćby dziećmi, tak? Że w którymś momencie po prostu nam się już nie chce.
Nie chce się, tak.
Tak, jesteśmy zmęczeni, goni nas życie, jakieś tam problemy, coś tam jeszcze do zrobienia, coś jeszcze do pracy, zakupy, no milion rzeczy, które wykonujemy mechanicznie, nie zdając sobie z nich tak naprawdę do końca sprawy. Jak do tego właśnie dochodzi coś tam dodatkowo, to bywa, że warczymy na siebie albo poburkujemy, że tak powiem, nie mając ochoty na normalną rozmowę i tyle, i już. I tu rzeczywiście ja nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób, o którym ty powiedziałaś. I myślę sobie, że to jest chyba najlepszy kierunek, żeby uzmysłowić i wyjaśnić państwu, po co i dlaczego są hospicja. Tak, bo ja zawsze mówiłam, że w hospicjach pachnie ciastem u nas, że wchodzi się jak do domu, że ludzie tak naprawdę no, zostawiają swoje problemy. Ci, którzy pracują w hospicjach, wchodzą do was, wchodzą, są tu i teraz w całości, w pełni dla tych osób, którymi którymi chcą się zająć. Taką mają rolę, takie mają zadania, tak. Natomiast rzeczywiście ja nie patrzyłam na to nigdy pod kątem tego, że to, co powiedziałaś, że człowiek jest tak urobiony w którymś momencie, że po prostu ci się nie chce. I z tyłu głowy masz tę świadomość, że powinno się w tej chwili usiąść i porozmawiać i znaleźć ten czas i spojrzeć trochę inaczej na tą osobę, którą musimy wesprzeć, naszą bliską, najbliższą czasem, tak? I znowu, trudno jest znaleźć w sobie tą moc i energię. A to jest super, no super, Agata, no bo tak naprawdę, wiesz, chyba dotknęłaś, mówię, clou tego wszystkiego, czyli wy przejmujecie opiekę,
tak.
A rodzina, bliscy mają czas na to, żeby być ze sobą, po prostu być ze sobą.
I mamy takie właśnie sytuacje, że jest ta obawa przed przyjściem w ogóle, zwróceniem się, czy właśnie powierzeniem w opiekę ukochanej osoby hospicjum. I tutaj jest strach. W momencie, kiedy... I to jest zrozumiałe, bo ciągle mówimy o tym takim złym skojarzeniu i tych naszych takich obawach przed tym,
no,
co
Agata,
jest
wiele
nieznane.
Osób tak myśli, że idzie do hospicjum, tak. To znaczy, że jego dni są policzone i on za chwilę umrze.
Tak. Tak, tylko że jakby odejdziemy wszyscy i pytanie teraz jest takie,
jak
i w przypadku akurat zaraz powiem jeszcze o tym, że to normalnie, gdyby to nie było hospicjum, to może by to życie skończyło się po tygodniu, a tymczasem w hospicjum zostało przedłużone o 2 miesiące. Więc to jest też takie mamy sytuacje, gdzie trafiają do nas osoby bardzo ciężkim stanie. I normalnie w domu, no to z tego takiego wycieńczenia, braku jedzenia, bo rodzina się boi, bo rodzina nie karmi, albo rodzina nie dopaja, a okazuje się, że ten na przykład ta jedna osoba czy druga u nas zaczyna jeść, zaczyna siadać na wózek, zaczyna na chwilę nabierać sił. I ten czas, my mamy takie poczucie, że w przypadku kilku osób dane nam było o te parę tygodni jeszcze pobyć dłużej i rodzina mogła jeszcze być w kontakcie z tą osobą. Więc jakby ten stan tak też się poprawia. Na tyle, na ile możemy i na tyle, na ile ta opieka też na to pozwala. Ale to, co jeszcze mówiłaś o, bo tak poruszyłaś zespół tutaj chwilowo.
No ja chciałam zapytać w ogóle o to, kto.
Mamy cudowny zespół. Ja chciałam też powiedzieć, że tak jak pięknie mieliśmy i mamy cały czas, bo to nie skończyło się, cudowną tą rodzinę hospicyjną i darczyńców, którzy nas wspierają i są z nami. Tak, Pogorzelice miały ogromne szczęście do zespołu. Jestem wcześniej...
No, ale ja to powiedziałam dzisiaj już, że Agata, drodzy państwo, przyciąga jak magnes dobrych ludzi do siebie.
Wiesz, ja myślę, że to miejsce samo w sobie, że zrodziło się z takiego dobra też, to ono po prostu tych ludzi przyciąga. I teraz po tych już ponad 100 dniach mogę powiedzieć, też chciałabym, żeby ci ludzie to wysłyszeli, chociaż powtarzamy sobie to co jakiś czas i też chcę, żeby za każdym razem gdzieś właśnie to wybrzmiewało. Ja do tej pory, dla mnie pani pielęgniarka była panią pielęgniarką na przykład. Ja nie wiedziałam, że one jeszcze są specjalistkami, jeżeli przychodzą z jakiegoś oddziału, jednego tam, drugiego czy trzeciego. Jestem pełna uznania do pracy pań pielęgniarek. Jestem pełna uznania do pracy opiekunów medycznych, którzy u nas są. Bo tak na dobrą sprawę to oni dotykają tej sfery najintymniejszej, jaka może być. To oni, będąc kilka razy dziennie u tego chorego, bo jeszcze to, co trzeba powiedzieć, tam w hospicjum są osoby, które trzeba nakarmić, które trzeba przebrać, którym trzeba dopomóc się podnieść albo przełożyć na wózek, albo właśnie na łóżku. Więc to jest też praca fizyczna i te ci opiekunowie medyczni, którzy pracują, którzy chodzą 12 godzin, jak mają dyżur, uśmiechnięci, uśmiech wręcz przyklejony, wiesz, ta empatia, ten uśmiech po prostu przyklejony do twarzy, a tak na dobrą sprawę mierzą się z tak trudnymi tematami, że wszyscy powinniśmy być po prostu pełni, wszyscy, którzy nie wiemy, na czym ta praca polega, pełni uznania do ich pracy. I to nie tylko, i to są też emocje, bo tak na dobrą sprawę to oni są od początku do końca z tymi osobami.
No Agata, nie da się obojętnie.
Nie da się przejść obojętnie, nie?
I chyba myślę sobie, że to jest, to też sprawia, że jesteśmy ludźmi, po prostu, tak? Że jeżeli mamy tę uważność w sobie na drugiego człowieka, no to nie da się obojętnie.
To nie. 30,
to nie da się obojętnie.
30 osób. Wiesz. Każdy tam jest, tam jakbyś miała poświęcić każdej osobie z imienia i z nazwiska czas antenowy, to ja myślę, że my byśmy tak do wieczora siedziały tutaj, bo każdy jest tak cenny i każdy zna swoją rolę i wiesz, od momentu, kiedy przekraczasz próg tego domu i jest recepcja i ta nasza Wiola, która, wiesz, też z takim uśmiechem, a przecież każdy z nas ma te swoje uczucia i te emocje i my jesteśmy... To, taka refleksja jeszcze mi się pojawiła po tych 100 dniach i to, z czym my się już teraz mierzymy i tak jak jest nam ciężko też, to w momencie to, co jest pięknego w hospicjum, to hospicjum w momencie, gdy przekraczasz próg, tam nieważne jest, kim ty byłaś w zawodu, tam nieważne jest, jaki ty masz status społeczny, ile masz pieniędzy w portfelu.
No na koniec dnia wszyscy jesteśmy ludźmi.
Interesuje nas tylko w momencie przyjęcia imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, bo to jest to, co musimy wpisać i jednostka chorobowa, bo to jest to, co musimy wpisać do systemu. Nie interesuje nas i nie ma znaczenia, kim jest rodzina. Albo jakie pełni funkcje w życiu tak samo i czy jest bardzo majętna, czy nie, bo tam jesteśmy po prostu wszyscy równi. I znamy siebie z pani Asiu, pani Agato, pani Mario, panie Andrzeju. W ten sposób, tak, się do siebie zwracamy, bo jesteś synem, córką, przyjacielem, kimś z rodziny, bo jeżeli cokolwiek nawet w tym rejestrze odwiedzin spisujemy, to spisujemy właśnie stopień ewentualnie pokrewieństwa, żeby wiedzieć, kto wchodzi do hospicjum i do kogo. I to są tylko te rzeczy, które nas interesują. W momencie przekroczenia tego domu, zarówno przez rodzinę, jak i przez chorego, ukochujemy od razu. Wiesz, tutaj nie ma żadnej ściemy. Tutaj ty nie musisz w domu, zanim pójdziesz z kimkolwiek na obiad, albo w ogóle zaprosisz kogoś do domu, to minie mnóstwo czasu, zanim tą relację nawiążesz. A w hospicjum ty od razu w momencie przekroczenia tego progu ukochujesz tą osobę i tą rodzinę i się do niej przyzwyczajasz. I to już jest pozbawione tych takich, wiesz, takiego przyklejenia, tych łatek, takich wszystkich, tak. I z tą osobą i tam po prostu budujesz te relacje. I to jest tak silne emocjonalnie i tyle, wiesz, wkładamy to, ale tak naturalnie energii w te relacje, że kiedy żegnamy się już z tą osobą, która była pod naszą opieką, to stajemy się osieroceni nie tylko przez nią, ale właśnie między innymi przez tą rodzinę. I tak nam bardzo brakuje tych rodzin. I musimy sobie z tym też poradzić, no bo tak. Do tej pory przychodziliśmy na przykład do tego domu codziennie, to wiemy, aha, tu w kącie siedzi ta pani, tu przychodzi ta pani, która się opiekuje na przykład, albo towarzyszy tutaj podopiecznej. Tutaj za chwilę przyjdzie ta rodzina, a ci kończą pracę o tej. I wiesz, i ten dom jest tak, no tak naturalnie, o tak jak się schodzą wszyscy
domownicy,
do domu, domownicy.
Tak.
I wtedy wiemy i jest pełno. I w momencie, gdy właśnie przychodzi już ten kres tego życia podopiecznego, to my wiemy jakoś, z tym jesteśmy sobie w stanie poradzić, nie? Bo tak też wiesz, że raczej to jest w tym kierunku, że tutaj będziemy się żegnać, ale tak bardzo związujemy się z tymi rodzinami i musimy sobie też jakoś z tym poradzić, to przepracować i tak też się wzajemnie wzmacniać, bo to nie jest tak, że to się...
Że ktoś był i
zniknął. Że to bez echa w nas zostaje, nie? I później tam kolejne przyjęcie i tam kolejny wypis, tylko gdzieś też to przeżywamy. Ktoś ma więcej rozmów przeprowadzonych na przykład z jedną osobą, czy z jednym podopiecznym. Inny na przykład podopieczny bardziej ukocha sobie, czy upatrzy taką osobę, to powierzy jemu jakieś tam swoje sekrety. Każdy, nie? I tak się tak po prostu związujemy tutaj zarówno z nimi, jak i z tymi podopiecznymi. I to jest,
no jest
takie...
tam pewna magia też, nie?
Tak, tak.
To jest właśnie to, że to jest pewna magia, która nam towarzyszy. Ja muszę ciebie, Agata, bo czas nam się powoli kończy, zapytać jeszcze o to, co jest wam potrzebne.
Potrzeby będą zawsze. My jesteśmy teraz na etapie, oczywiście bardzo się cieszymy i będziemy zawsze za to wdzięczni i też, że to tak płynnie wszystko poszło od przecięcia wstęgi, tego uroczystego przecięcia wstęgi wspólnie po zaraz uruchomienie hospicjum i kontrakt, który mamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale wiemy i mamy świadomość tego, że ten kontrakt nie wystarczy. Nie chcę dzisiaj mówić, że faktycznie ten kontrakt starczy tylko na pokrycie 70% kosztów, bo dopiero to sprawdzamy. Przed nami jest jeszcze zima, więc tutaj bardzo oszczędnie też do wszystkiego brakuje. Bardzo oszczędnie też do wszystkiego podchodzimy, ale już dzisiaj wiemy, że zużywamy 2000 pampersów w miesiącu, że zużywamy bardzo dużo chusteczek nawilżanych, że zużywamy bardzo dużo podkładów jednorazowych.
Okay.
Jeżeli można byłoby nas wesprzeć w ten sposób, dowolną darowizną, po prostu na konto fundacji, albo podarować nam przyjeżdżając, albo worki na śmieci właśnie 60-litrowe, bo tego idzie bardzo dużo, bo te pampersy wchodzą w te odpady komunalne, więc taki worek 60-litrowy zapełniamy bardzo szybko. To my taką pomoc chętnie przyjmiemy i prosimy ewentualnie, jakby była taka wola i darczyńca chciałby nas wesprzeć, może z nami się po prostu skontaktować pod tym numerem 661-100-342, a my wtedy, bo to też tak super, jak darczyńcy pytają się o taką pomoc celowaną, to wtedy nie ma takiej obawy, że będzie coś, co jest nam niepotrzebne, jak na przykład na początku, kiedy otworzyliśmy, to z takiej troski też oczywiście i woli wsparcia, darczyńcy przynosili płyn do płukania jamy ustnej, taki normalny, który my używamy, a który jest nieprzydatny w hospicjum, bo nie w ten sposób dezynfekujemy jamę ustną tym takim płynem, który jest tak bardzo mocny, ostry. Więc jakby to jest rzecz zbyteczna, to oddajemy, ale tutaj jak mówimy, to są takie rzeczy, które właśnie te pampersy, worki, podkłady higieniczne,
rękawiczki.
Rękawiczki mamy, na razie jesteśmy zabezpieczeni, ale te chusteczki nawilżane teraz w takim, tak, to jest taki priorytet nasz. I to będą takie, to będzie taka zbiórka permanentna, bym powiedziała, bo tego nigdy za mało. Tego tutaj przecież nie można też oszczędzać na pampersach, nie można na tym, a to musimy zakupywać sobie wszystko sami we własnym zakresie, bo tutaj już jak w każdej innej placówce opiekujemy się chorą osobą, czy w domu, i mamy refundację na pampersy, to niestety w momencie, kiedy osoba trafia do hospicjum, tej refundacji nie ma i hospicjum o to zabiega we własnym zakresie, tak samo jak leki, więc to są naprawdę wysokie koszty i tutaj każda pomoc jest na wagę złota, a my pięknie się odwdzięczymy.
No to ja będę Państwa namawiać i przypominać o tym oczywiście, żeby wspierać hospicjum w Pogorzelicach. Worki na śmieci 60-litrowe, to Państwo słyszeli, podkłady, pampersy, to są rzeczy, które są na ten moment, na już i pewnie na zawsze potrzebne placówce. Tak. Drodzy Państwo, hospicjum to życie, o tym będziemy przypominać, o tym będziemy mówić. Postaram się edukować, postaram się, żeby Agata regularnie pojawiała się w naszym studiu, albo
z ogromną radością,
albo my, że tak powiem, z rewizytą w Pogorzelicach w końcu, żeby też oddać Państwu odrobinę ducha tego miejsca, które jest cudownym domem.
Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie do Pogorzelic, a też te osoby, które chciałyby po prostu zobaczyć to miejsce i przyjechać do nas na kawę. Drzwi tego domu zawsze są otwarte. Pogorzelice 20K.
Agata Kozro była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się.
Do usłyszenia.